liturgiczny. W charakterystyce duchowości z przełomu XIX i XX wieku nie można pominąć niezwykle ważnego zjawiska, jakim był ruch liturgiczny. Należy przez niego rozumieć wysiłki i różne działania zmierzające do ożywienia życia liturgicznego, a więc do uczynienia liturgii pierwszym i niezastąpionym źródłem prawdziwie chrześcijańskiego ducha, jak uczyli ojcowie Soboru Watykańskiego II. Niektórzy badacze tego ruchu jego początki sytuują już w latach 30. XIX wieku, a więc w klimacie romantyzmu, któremu dokładnie 2 lata temu poświęciłem wiele uwagi. Wymieniają też kilka jego etapów. Pierwszy etap ruchu liturgicznego, czyli etap początkowy, trwał około 100 lat aż do wybuchu II wojny światowej. Na okres pożogi wojennej w Europie przypada drugi etap. Lata 50., a więc tuż przed Soborem Watykańskim II, to etap trzeci. Należy podkreślić, że ruch liturgiczny ogarniał niemal wszystkie kraje europejskie, nie wyłączając Polski, która w tym względzie ma też swój znaczący wkład. Ruch liturgiczny ogarnął nawet wspólnoty protestanckie. U początku ruchu liturgicznego jest Prosper Louis Pascal Géranger, odnowiciel zakonu benedyktynów we Francji, któremu wypada poświęcić chwilę uwagi, gdyż na tle epoki jest to postać niezwykła. Urodził się w 1805 roku. W wieku 22 lat, po studiach teologicznych, przyjął święcenia kapłańskie. Od początku swego kapłaństwa, przejęty miłością do liturgii, zakupił opustoszałe budynki średniowiecznego opactwa benedyktyńskiego w Solesmes na pograniczu francusko-belgijskim, które zostało skasowane w czasie rewolucji francuskiej. Na nowo opactwo to otworzył w 1833 roku. Kilka lat później złożył profesję zakonną w Rzymie i przez papieża Grzegorza XVI został mianowany pierwszym opatem klasztoru świętego Piotra w Solesmes, gdzie spędził resztę 70-letniego życia. Działając w duchu Soboru Trydenckiego, opat Géranger pragnął powszechności i uniwersalności Kościoła. Za najlepsze do tego narzędzie widział liturgię, która, jego zdaniem, powinna nawiązywać do ducha pierwszych chrześcijan i być manifestacją Kościoła ożywianego Duchem Świętym w jego relacji do Boga. Ponieważ liturgia z natury swojej angażuje całego człowieka, dlatego potrzebuje śpiewu, gestów, symboli i przestrzeni architektonicznej. Właśnie na te elementy opat Géranger kładł nacisk zarówno w prowadzonym przez siebie opactwie, jak i licznych publikacjach. Dzięki oryginalności myśli i prostemu językowi jego publikacje stały się niezwykle popularne w całej Europie, inspirując innych teologów i duszpasterzy do podobnego traktowania liturgii. Aby lepiej zrozumieć rewolucyjne jak na tamte czasy poczynania opata Gérangera, trzeba wspomnieć, że Kościół, szczególnie we Francji, który ze sławetnej rewolucji francuskiej wyszedł mocno poraniony i wykrwawiony, doświadczał dużego rozbicia także w sferze liturgii, która powinna być znakiem jedności i powszechności. Dla przykładu, w 1790 roku na 139 diecezji francuskich aż 57, czyli około 1/3, miało swoją niezależną liturgię, zaś do sprawowania mszy świętej korzystano z 8 różnych mszałów. Ponadto pod wpływem tendencji jansenistycznych same obrzędy sprawowano bezdusznie i formalnie. Prosper Géranger zdecydowanie sprzeciwiał się temu, nadając liturgii dynamizm, który miał być wyrazem obecności Ducha Świętego w Kościele. Wiele treści czerpał z pism ojców Kościoła i starożytnych zapisów muzycznych. Tak właśnie traktowano liturgię w opactwie Solem, co nie bez osobistego zaangażowania opata Gerangera wywarło wpływ na inne odradzające się opactwa benedyktyńskie, jak chociażby Byron czy Maria Lach w Niemczech, opactwo Maretsu w Belgii, a nawet opactwo Collegeville w Ameryce Północnej. Warto przypomnieć, że pierwsi zmartwychwstańcy, ksiądz Semenenko, ksiądz Jełowicki oraz ksiądz Kajsiewicz, często bywali w Solem i byli pod urokiem opata Gerangera. To oni właśnie w drugiej połowie XIX wieku w Polsce i wśród polskich emigrantów zaszczepiali ideę ruchu liturgicznego. W ślady opata Gerangera poszli inni propagatorzy odnowy liturgii, którzy chcieli tchnąć w nią nowego ducha. Do najwybitniejszych kontynuatorów jego dzieła zalicza się m.in. niemieckiego benedyktyna Odo Kazela z opactwa Maria Lach oraz Lamberta Bodena z belgijskiego opactwa Maretsu. Odo Kazel bronił misteryjnego rozumienia kultu chrześcijańskiego, upatrując w celebracji liturgicznej stale aktualizujący się akt zbawczy Chrystusa, a nie tylko powtórzenie odległego w czasie wydarzenia. Za istotę liturgii uważał obecność Chrystusa i jego zbawczego czynu pod osłoną symboli i sakramentów. Odo Kazel unikał dość częstej w tamtych czasach teologii intelektualistycznej, twierdząc, że powinna ona być przede wszystkim adoracją misterium Boga, który objawia się człowiekowi, gdy ten zwraca się do Niego z wiarą. Wymowne jest to, że Odo Kazel, celebrując Wigilię Paschalną w 1948 roku, w chwili gdy intonował orędzie wielkanocne zwane Exultetem, zasłabł i po paru godzinach zmarł w poranek Wielkanocy. Można więc powiedzieć, że życie poświęcił liturgii i zmarł podczas liturgii. Z kolei drugi ze wspomnianych wielkich koryfeuszy ruchu liturgicznego, Lambert Bodin, zaraz po święceniach był kapelanem robotników, a potem wstąpił do benedyktynów, gdzie wykładał klerykom teologię dogmatyczną. Przyzwyczajony do pracy duszpasterskiej, nadal skupiał wokół siebie młodzież, dla której nabył specjalny dom, w którym odkrywał bogactwo i piękno liturgii. Z czasem zaczął gromadzić również kapłanów, których zapalał miłością do wzorcowej liturgii. Wydawał także różne publikacje, w których propagował ducha odnowionej liturgii. Ponieważ został profesorem Międzynarodowego Kolegium Benedyktynów Świętego Anzelma w Rzymie, jego wpływ znacznie się rozszerzył, sięgając nawet Ameryki. Po kilku latach wrócił do Belgii, gdzie w okolicach Liège założył wspólnotę zakonną, którą potem przeniósł do Chevetogne, całkowicie oddając ją sprawie odnowy liturgii w duchu ekumenicznym, o co zresztą prosił go papież Pius XI. Zasługą Bodena jest to, że zainteresowanie odnową liturgii wyprowadził z klasztorów benedyktyńskich i starał się zaszczepić je w życiu parafialnym. W tym celu m.in. zorganizował w 1911 roku pierwszy kongres liturgiczny w Bredzie w Holandii. Z jego inicjatywy w diecezji Haarlem powstało Stowarzyszenie Liturgiczne. Ogromnym wsparciem dla dynamicznego rozwoju ruchu liturgicznego były dokumenty papieży, zwłaszcza św. Piusa X, który w 1903 roku wydał motu proprio pod tytułem Trale Solicitudini na temat uczestnictwa w liturgii i w publicznej modlitwie Kościoła, a także dekrety o częstej komunii świętej pod tytułem Sacra Tridentina Synodus z 1905 roku i o wczesnym wieku przyjmowania pierwszej komunii świętej pod tytułem Quam Singulari z 1910 roku. Jego konstytucja apostolska Divino Afflatu z 1911 roku zainspirowała do odnowy liturgii godzin, czyli popularnie zwanego brewiarzem. W rzymskiej kongregacji obrzędów w związku z tym utworzono sekcję historyczną, której zadaniem było wydanie nowych ksiąg liturgicznych. W ramach ruchu liturgicznego organizowano kongresy i tygodnie liturgiczne, jak to miało miejsce na przykład w Ameryce w latach 50. ubiegłego wieku. Powstawały także nowe czasopisma poświęcone tej problematyce, nie mówiąc już o niezliczonych dziełach naukowych, które tworzyli różni specjaliści, także ci skupieni w centrach studiów liturgicznych w Rzymie i w Paryżu. Wybuch II wojny światowej na krótko i tylko w niektórych krajach przerwał działalność ruchu liturgicznego. Odżył on ponownie w latach 50. Warto wspomnieć, że również w Polsce odradzało się życie liturgią, czego pionierem był m.in. błogosławiony arcybiskup Julian Nowowiejski. Centra odnowy liturgicznej powstawały w Płocku, Lwowie, Pelplinie, Poznaniu, Krakowie, Wilnie i w Lublinie, gdzie Katolicki Uniwersytet Lubelski miał szczególne znaczenie w tym względzie. Niejako na przedłużeniu ruchu liturgicznego po Soborze Watykańskim II studia nad liturgią oraz kształcenie liturgistów prowadzili ksiądz Wacław Szenk, sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki i ksiądz Wojciech Danielski, związani z ruchem Światło-Życie, dla którego liturgia jest jednym z priorytetów duchowości. W kontekście przedstawionego tu w telegraficznym skrócie ruchu liturgicznego rozumiemy, dlaczego pierwszym dokumentem Soboru Watykańskiego II była Konstytucja o Świętej Liturgii pod tytułem Sacrosanctum Concilium. Otóż przede wszystkim dlatego, że dzięki ruchowi liturgicznemu dobrze rozumiano, iż liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Również dlatego, że w życiu Kościoła od stulecia to właśnie liturgia była osią życia duchowego.